Dzień dostawcy. Wydaje się, że okiem laika duże zainteresowanie, bo około 100 firm zgłosiło się do udziału w tym dniu. Co to w ogóle oznacza dzień dostawcy w kontekście budowy farm wiatrowych?
Tak, rzeczywiście zainteresowanie i frekwencja podczas dzisiejszego wydarzenia jest bardzo duża, prawdopodobnie rekordowa spośród wszystkich 6 dni dostawcy, jakie Polenergia i Equinor do tej pory zorganizowały.
To są tylko tutaj polskie lokalne firmy z Pomorza?
To są w większości firmy lokalne. Tym razem, ponieważ to spotkanie ma nieco inny charakter niż poprzednie, rozszerzyliśmy formułę i zaprosiliśmy również firmy międzynarodowe, które działają w Polsce, do rozmowy na temat potencjalnej współpracy w ramach realizacji morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3.
Czego się ci potencjalni dostawcy dowiadują tutaj i po co w tym dniu biorą udział tak naprawdę?
Spotkania w formule Dzień Dostawcy służą przede wszystkim temu, aby stworzyć możliwość spotkania inwestorów czy głównych dostawców projektów morskich farm wiatrowych z lokalnymi bądź mniejszymi firmami, które mogą wejść do łańcuchów dostaw, a więc stać się poddostawcami usług czy produktów w realizacji procesów inwestycyjnych.
Jakiego typu to mogą być firmy?
To są firmy inżynierskie, to są firmy związane z energetyką szeroko pojętą, to są firmy budowlane, to są firmy również usługowe w bardzo szerokim zakresie usług, zarówno te, które obejmują działalność transportową, nawigacyjną, ale także takie firmy, które świadczą usługi w zakresie na przykład informatyki czy szkoleń dla pracowników, dlatego że ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników jest niezwykle istotne. I taki właśnie szeroki wachlarz usług jest przedmiotem dzisiejszego spotkania.
Gdybyśmy mieli słuchaczom wytłumaczyć tak naprawdę nie tylko to, po co jest to spotkanie, ale de facto co to znaczy Bałtyk 2, co to znaczy Bałtyk 3, mówi się o jakichś lokalizacjach, są konglomeraty czasami firmy zainteresowanych inwestowaniem w te poszczególne lokalizacje, no bo to też nie jesteście jedynymi inwestorami, którzy będą farmy wiatrowe stawiać, bo firm jest więcej, są to już procesy zaawansowane, też jeżeli chodzi o zgody, o pozwolenia, czy o etapy technologiczne.
No tak, myślę, że wszyscy słyszeliśmy i często słyszymy te określenia, morskie farmy wiatrowe, transformacja energetyczna, niezależność energetyczna.
I podświadomie wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? Ale gdyby wejść w szczegóły, no to już nie jest takie proste.
No tak, myślę, że wszystkim nam kojarzy się to przede wszystkim z przechodzeniem z tych źródeł konwencjonalnych do tych odnawialnych, a także z poprawą jakości życia, w sensie troski o klimat. Myślę, że wszystkim nam również, czy to energetyka wiatrowa, czy słoneczna, czy jądrowa, atomowa, kojarzy się również z wzmacnianiem naszej niezależności energetycznej, która pozwoli nam zasilać nasze domy, nasz biznes, nasz przemysł w energię tańszą, czystą, a przede wszystkim będącą w posiadaniu nas jako Polski, jako kraju.
Czy wszystkim to nie wiem, ale broń Boże, nie chcę pana w ideologiczną lub polityczną dyskusję wciągać, ale przechodząc do konkretów, weźmy ten Bałtyk 2. Pierwszy z brzegu, że tak powiem. Chociaż wydawało się, że Bałtyk 1 pierwszy z brzegu powinien być, ale to Bałtyk 2, ta lokalizacja będzie tą pierwszą.
Tak, to prawda. W tej chwili realizowane są projekty morskich farm wiatrowych w tak zwanej pierwszej fazie polskiego offshore'u. Taki żargonowy, branżowy termin się przyjął.
Co to oznacza, gdyby to przełożyć na nie żargonowy, nie branżowy, tylko na polski potoczny?
To oznacza, że 5 deweloperów, czasem samodzielnie, czasami we współpracy ze swoimi partnerami, ale 5 podmiotów realizuje kilka, dokładnie 7 morskich farm wiatrowych. Te podmioty zdobyły czy uzyskały pozwolenie na procedowanie tych obszarów morskich już kilkanaście lat temu i przez cały ten czas podejmowały działania zmierzające do tego, aby finalnie otrzymać pozwolenie na budowę, na instalowanie, na konstruowanie tych farm wiatrowych. Ten kilkunastoletni okres obejmował uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, przeprowadzenie bardzo szczegółowych, wieloletnich badań środowiskowych, badań dna morskiego, tak aby upewnić się, że finalna realizacja morskich farm wiatrowych będzie przebiegać w sposób bezpieczny przede wszystkim. To określenie jest priorytetowe w branży morskiej energetyki wiatrowej, a także zapewni właściwą ekonomikę tych inwestycji, dlatego że czas funkcjonowania morskich farm wiatrowych szacowany jest na około 30 lat, a więc te decyzje, które są podejmowane w tej chwili, decyzje o wyborze urządzeń, o ich lokalizacji, o systemach zarządzania tą infrastrukturą, będą się przekładać oczywiście na to kilkudziesięcioletnie funkcjonowanie tych obiektów.
Wy jesteście jednym z tych 7 inwestorów, czy w praktyce to jest tak, że to jest konkurencja wzajemna, czy to jest raczej wszyscy mają jeden interes i grają do jednej bramki? Jak to wygląda?
Ponieważ to są projekty wielkoskalowe, projekty bardzo złożone i też wymagające potężnego zaplecza finansowego, to de facto tych 7 projektów realizowanych jest samodzielnie przez deweloperów, przez inwestorów, którzy no, prowadzą swoje procesy przygotowawcze, a w tej chwili wchodzą już w tą fazę instalacyjną, można powiedzieć, samodzielnie i niezależnie od działań pozostałych deweloperów. Tak naprawdę pomiędzy nimi nie ma konkurencji, wręcz przeciwnie, z natury rzeczy czerpiemy tutaj trochę doświadczeń od siebie nawzajem, chociaż takiej bezpośredniej synchronizacji może systemowej nie ma. Niemniej jednak no, tworzymy pewne środowisko, pewną nową branżę i w związku z tym można powiedzieć, że no, poczuwamy się do takiej odpowiedzialności za to, żeby ta tak zwana pierwsza faza, właśnie przewidująca 7 farm wiatrowych realizowanych przez tych 5 deweloperów, zakończyła się sukcesem. A sukcesem będzie wprowadzenie do polskiego systemu elektroenergetycznego, energii elektrycznej już w roku 2026 przez dewelopera, który jest najbardziej zaawansowany, a w przypadku projektów Bałtyk realizowanych przez Equinor i Polenergię w roku 2027 i 2028.
Tak, żeby to zobrazować, to tym sukcesem byłoby wyprodukowanie energii na morzu z turbiny kręcącej się zbudowanej tam, przesłanie jej siecią przesyłową po dnie morskim na ląd i do rozdzielni, rozumiem, odpowiedniej, i tam wtedy włączenie tego do sieci energetycznej w uproszczeniu.
Zgadza się, tak. Brzmi to rzeczywiście bardzo prosto i de facto sama technologia wytwarzania prądu nie zmieniła się od ponad 100 lat. Tak naprawdę ta technologia jest znana i stosowana od dawna i bardzo wielu różnych, również bardzo tradycyjnych urządzeniach, ale tutaj wyzwanie polega na usytuowaniu, posadowieniu tych urządzeń w morzu. Żywioł morski tworzy zupełnie inne warunki zarówno instalacji, jak i późniejszej eksploatacji niż warunki lądowe. Również skala tych urządzeń jest niepomiernie większa.
One są większe, te wiatraki na morzu, mocniej tam wieje, no większy mają moc wytwarzania po prostu.
No i taki jest sens tak naprawdę uzasadnienie instalowania tych urządzeń na morzu. Wiatr na morzu jest silniejszy, jest bardziej stabilny. Można również te konstrukcje budować na wyższej wysokości, na większej wysokości. Te turbiny umieszczone są na wysokości 100-kilkudziesięciu metrów, łącznie z tymi łopatami, potocznie nazywanymi śmigłami. Mierzą około 260 metrów. W związku z tym są to potężne instalacje, których posadowienie na lądzie nie byłoby możliwe. A rzeczywiście, wykorzystując te warunki wietrzne, morskie, można wyprodukować z każdego urządzenia po prostu więcej prądu, a więc więcej energii elektrycznej, a więc relatywnie tańszy prąd.
Wracając do tego pretekstu naszego spotkania, czyli dnia dostawcy, zastanawiam się nad tym, no bo tak, zainteresowanie to, o którym mówiliśmy, dość duże, około 100 firm, a tak de facto ile z nich ma szansę rzeczywiście wziąć udział w tej transformacji energetycznej i wejść w ścisłą współpracę z deweloperami?
Szansę ma każda z tych firm i to mówię z pełnym przekonaniem.
Bo przepraszam, o ile tu mówimy, że konkurencja być może jest pozorna i może to trochę wyścig z czasem, ale jednak gracie do jednej bramki, to ci, którzy by chcieli partycypować też w tym i być może podwykonawcami, współpracować, no to już są firmy ze sobą konkurujące.
To prawda. Konkurujące swoimi kompetencjami, doświadczeniem, niekoniecznie tym morskim, chociaż i takie polskie firmy posiadają, ale doświadczeniem w zakresie realizacji projektów budowlanych czy energetycznych, elektroenergetycznych. Tak naprawdę z pełnym przekonaniem każda z tych firm ma szansę nawiązania współpracy z Equinorem. Podkreślam tutaj Equinora, chociaż projekty Bałtyk realizowane są we współpracy z firmą Polenergią, ale akurat ten zakres, który jest przedmiotem dzisiejszego spotkania, jest odpowiedzialnością firmy Equinor, która będzie operatorem bazy serwisowej zlokalizowanej w Łebie, która będzie obsługiwać morskie farmy wiatrowe na etapie już ich funkcjonowania. Tak więc w czasie dzisiejszego spotkania chcemy poznać przedstawicieli, poznać te firmy, ich doświadczenie, ich możliwości, ich kompetencje. Zachęcić również do tego, żeby nawiązywały współpracę pomiędzy sobą i być może oferowały deweloperom pakietowe rozwiązania, nie tylko bardzo wąsko specjalistyczne. I tak naprawdę zakres usług, które poszukujemy dzisiaj wśród uczestników tego spotkania, jest bardzo szeroki. On obejmuje zarówno inspekcję łopat, turbin, kabli podmorskich, utrzymanie urządzeń w ruchu, konserwację, a także właśnie te usługi, o których wspominałem wcześniej, to znaczy usługi informatyczne czy szkoleniowe, a więc tak naprawdę no, perspektywę współpracy na kilkadziesiąt lat.